Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Wyjaśnię Ci również, jak uruchamiać energię społeczną bez zbędnej papierologii. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową oraz z organizatorami ciekawych akcji społecznych. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem Ci, czego nauczyłam się dzięki ocenie wniosków o dofinansowanie. Wniosków składanych przez inne organizacje pozarządowe do różnych konkursów grantowych. Dlaczego o tym chcemy teraz rozmawiać? Ponieważ samorządy właśnie zaczęły poszukiwania nowych oceniających do różnych konkursów grantowych, tych miejskich, powiatowych, ogłaszanych na 2023 rok. Być może jeszcze w niektórych samorządach te konkursy, te nabory na oceniających nie są poogłaszane, ale mając tą wiedzę, że one się za niedługo pojawią, będziesz mógł szybko i sprawnie przygotować swoje zgłoszenie i zgłosić się do pracy w takiej komisji konkursowej. Dlaczego warto? O tym za chwilę. A dlaczego do samorządu? Dlatego, że jeżeli będziesz próbował się dostać już do jakiegoś ogólnopolskiego konkursu grantowego do oceny, albo będziesz chciał zostać ekspertem w Narodowym Instytucie Wolności, to musisz się wykazać doświadczeniem w ocenie wniosków o dofinansowanie. To doświadczenie jest najprościej zdobyć w samorządzie. Dlaczego warto? Gdy piszesz wniosek, wydaje Ci się, że to wszystko jest takie jasne, oczywiste, że wszystko opisałeś, no i przecież to jest ważne, żeby zrealizować te właśnie Twoje zaplanowane, wymarzone, wyśnione i dobrze opisane działania. A potem, gdy siadasz z drugiej strony i gdy musisz na to spojrzeć oczami takiego obiektywnego krytyka, to nagle okazuje się, że to wcale nie jest takie proste, że pewnych rzeczy po prostu w tych wnioskach o dofinansowanie nie ma. Chodzi o to, że oceniająca nie pracują na bazie, bo mi się widzi tak i ocenię to tak, tylko taka osoba otrzymuje najczęściej tabelkę, coś co się nazywa kartą oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie i musi bardzo mocno i bardzo skrupulatnie odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w tej tabelce. I jeżeli w tej tabelce na przykład pojawia się o to, czy wnioskodawca opisał dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, no to musisz to opisać. I może Twój cały projekt być poświęcony działaniom na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ale jeżeli nie napiszesz, że w zakresie dostępności architektonicznej projekt będzie realizowany w dostępnych pomieszczeniach, że będziesz mieć pętlę indukcyjną, że będzie mógł wejść pies asystujący, że zapewnisz na przykład tłumacza języka migowego. Jeżeli to dokładnie i bardzo konkretnie nie zostanie opisane w Twoim wniosku, to w punkcie, gdzie jest oceniane kryterium dostępności, możesz dostać 0 punktów, pomimo tego, że realizujesz działania rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością i temu jest poświęcony cały projekt. Te tabelki są bardzo dziwne, dlatego że często jest tak, tak kiedyś było w FIO, że w całym regulaminie konkursu praktycznie nie było żadnego słowa poświęconemu włączaniu społeczności lokalnej we współdecydowanie w ramach projektu, w tak zwany empowerment uczestników projektu, a w karcie oceny merytorycznej był cały taki podpunkt poświęcony temu, jak będziesz angażować uczestników i uczestniczki projektu oraz społeczność lokalną w te działania projektowe. W tym punkcie, jeżeli nie uzyskałeś 60% możliwych do zdobycia punktów, Twój projekt dostawał 0 punktów. Nie miałeś 60%, wtedy projekt odpadał merytorycznie i nie podlegał dalszej ocenie. Podsumowując już tą część tabelkową dotyczącą karty oceny merytorycznej, Gdy musisz ją uzupełnić, nagle otworzą ci się oczy na to, co jeszcze mógłbyś opisać we wniosku o dofinansowanie albo czego nie zrobiłeś. Jeżeli będziesz oceniać, super, przeżyjesz to na własnej skórze. Jeżeli nie masz czasu na ocenę, to zachęcam Cię do tego, abyś przy pisaniu projektów zerkał do tej karty oceny merytorycznej i sprawdzał, czy spełniasz wszystkie kryteria, czy w każdym polu tej tabelki możesz sobie wpisać 2, 3, 5, 10, 15 punktów. Kolejnym moim doświadczeniem wynikającym z oceny wniosków o dofinansowanie jest to, że bardziej też otwarcie spojrzałam na kryteria dostępu do udziału w projekcie. Akurat w rządowych, w samorządowych środkach te kryteria są istotne, ale nie aż tak, ale szczególnie w projektach unijnych, jeżeli w kryterium dostępu, czyli tym takim kryterium, które musi być spełnione, aby projekt mógł być realizowany, jest wskazane, że projekt musi obejmować grupę docelową z konkretnej miejscowości w konkretnym wieku, na przykład od 20 do 30 roku życia, to jeżeli nie spełnisz tego kryterium i wprost nie wpiszesz we wniosek, że właśnie taka konkretna grupa będzie uczestniczyła w projekcie, to też Twój wniosek odpadnie i dostanie 0 punktów. To takie postawienie się po drugiej stronie jest bardzo wartościowym doświadczeniem, bo tak jak mówię, mi się też wcześniej wydawało, że wszystko napisałam. A potem, kiedy sprawdzałam ten wniosek z kartą oceny formalnej i kartą oceny merytorycznej, to nagle się okazało, że pewne rzeczy były nie dość dokładnie opisane. Miałam też kiedyś taką sytuację, że pomimo tego, że był projekt partnerski, a w karcie oceny formalnej było wpisane, że w punkcie na przykład tam 4.1, już nie pamiętam, w którym punkcie to był projekt unijny, należy wpisać, że partnerzy decyzje w projekcie podejmowali wspólnie, że wspólnie przygotowali wniosek, że zostanie zawarta umowa partnerska. Ja tego nie wpisałam, bo myślałam, że to jest oczywiste, skoro jest to projekt partnerski i partnerzy są wymienieni jako współrealizatorzy projektu. Przez to, że tego nie wpisałam, bo nie przeczytałam karty oceny formalnej, projekt dostał 0 punktów, no i odpadliśmy, nie dostaliśmy tej dotacji. Także bardzo takie cenne doświadczenie, kiedy właśnie musisz wypełnić, tak jak niektórzy mówią, te głupie tabelki dla oceniających. Oprócz tego, że lepiej piszą projekty, czytając wnioski innych osób, dowiaduję się, jaki też jest obraz świata tego, czy obraz potrzeb, które widzą inni przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych. Te osoby też mają bardzo takie specyficzne pomysły na działania. Co prawda nigdy żadnego z tych pomysłów nie wykorzystałam, no bo nie da się przerzucić projektu z jednej organizacji do drugiej organizacji, dlatego że każda organizacja ma swoje zasoby, tak, osoby, które są z nią związane, konkretnych specjalistów, konkretne warunki lokalowe, warunki sprzętowe, konkretną grupę docelową, konkretną historię działania. Jeżeli organizacja dobrze napisze dla siebie projekt w oparciu o swój potencjał i możliwości, to żadna inna organizacja nie będzie w stanie dokładnie takiego samego projektu napisać i z sukcesem zrealizować, ponieważ no, nie ma takich zasobów i nie ma takich możliwości, nie ma takich ludzi w tej drugiej organizacji. Czytanie o tych innych pomysłach, czytanie o tym, jak na przykład chcą rozwiązać problem nieuczęszczania do szkół w konkretnej gminie, jest bardzo ciekawe i bardzo rozwijające. Ja uwielbiam czytać projekty, uwielbiam też czytać dobre praktyki wynikłe już z realizowanych projektów. Dzięki temu poznaję, dowiaduję się, co działa, co zadziałało, co nie zadziałało, co mogę jeszcze zrobić. Podam przykład. Kilka lat temu byłam na takim spotkaniu w województwie dolnośląskim poświęconym projektom unijnym i było tam szalenie inspirujące wystąpienie poświęcone takim małym szkołom, małym przedszkolom. To były placówki edukacyjne otwierane w gminach, w których nie opłacało się utrzymywać państwowych dużych placówek. i w skrócie była taka organizacja pozarządowa. Poszukam, jeżeli znajdę nazwę tej organizacji, to znajdziesz tą informację w notatkach do tego odcinka. I oni otrzymali dotację na uruchamianie właśnie, z tego co pamiętam, szkół, a potem przedszkoli. To było jeszcze za czasów tego takiego wesołego hulaj dusza, piekła nie ma, kiedy praktycznie wszystko można było kupić w projekcie unijnym i zaplanować każdy, praktycznie każdy rodzaj działania. No i co się okazało? Okazało się z perspektywy czasu, że te projekty, które były bardzo rozdmuchane, czyli że w projekcie były kupowane wycieczki, zajęcia dodatkowe, sprzęty, komputery, w ogóle takie pełne po prostu szaleństwo i dzieci miały praktycznie wszystko, to rodzice i uczniowie przyzwyczajali się do tego takiego bardzo wysokiego standardu działania i tego, że im się wszystko należy. A potem, gdy się kończył projekt i już nie było możliwości finansowych, żeby zabezpieczyć tak dużo atrakcji, okazało się, że część tych przedszkół i szkół upadała, części uczniowie przechodzili do innych placówek, które miały bardziej atrakcyjny program działania. Była duża trudność w utrzymaniu trwałości rezultatów projektu. Ta organizacja od razu założyła, że z projektu będzie finansowane niezbędne minimum, a za resztę rodzice będą płacić. No i co się okazało? Okazało się, że jeżeli rodzic nie był przyzwyczajony do tego, że ta szkoła, że ten projekt jest taki, brzydko mówiąc, na wypasie, to potem prościej było utrzymać tą placówkę, ponieważ ona nie miała takich rozbudowanych kosztów działania. Ona spokojnie mogła się utrzymać z dotacji samorządowej do placówek edukacyjnych. W tym projekcie był bardzo wysoki procent placówek, które w dalszym ciągu funkcjonowały po zakończeniu działań projektowych. To akurat jest przykład z dobrej praktyki. Znalazłabym jeszcze kilka takich przykładów bardzo ciekawych i bardzo inspirujących działań, które przeczytałam w różnych wnioskach o dofinansowanie. Tak jak mówię, nigdy tych pomysłów nie wykorzystuję. One bardziej wzbogacają moją wiedzę, czy mój taki worek pomysłów, który tak jest jak taki worek z prezentami Świętego Mikołaja. Ja sobie te pomysły tam zbieram w tym worku i od czasu do czasu coś mi zaskoczy, coś się połączy i wtedy jakby mogę wypracować sama lepszy pomysł, ale ten pomysł nigdy nie będzie dokładnie taki sam jak w tym wniosku, no bo tak jak mówię, nie mam, warunki działania są kompletnie inne. Jeżeli boicie się tego, że na przykład ktoś ściągnie wasz wniosek, to pamiętajcie, że jeżeli coś takiego się stanie, to zostanie to zrobione nielegalnie, dlatego że każda osoba oceniająca wnioski o dofinansowanie podpisuje zobowiązanie do tego, że po zakończeniu oceny nie będzie na swoim komputerze przechowywała żadnych rzeczy związanych z oceną tego wniosku, że jest zobowiązana do zachowania tajemnicy i że po prostu tą wiedzą zdobytą dzięki ocenie nie może się dzielić. Bardzo ciekawe, takie bardziej poszerzające horyzonty i rozwijające. Było troszkę technikaliów, gdy opowiadałam Ci o karcie oceny merytorycznej. Teraz było trochę o takim poszerzaniu horyzontów. Teraz znowu wrócimy do technikaliów, dlatego że moim trzecim takim wnioskiem wynikającym z oceny projektów jest to, że czytając różne teksty, sama lepiej zaczynam pisać te teksty. I o czym mówię? Chodzi mi dokładnie o stosowanie na przykład skrótów wyrazów. Niektórych projektów, słuchajcie, nie da się przeczytać. Kiedy czytamy, że proj w którym ucz 30 os dla woj SL w 04 do 12 2022, to tak naprawdę nie do końca wiemy, o co chodzi. Jeżeli brakuje Wam znaków w generatorze, to uwierzcie mi, siądźcie nad tym, przepiszcie to raz jeszcze i zobaczycie, że da się to napisać innymi słowami, zmniejszając liczbę znaków i nie stosując tych okropnych skrótów. To jest straszne, jeżeli tak bardzo zubożamy język polski. Jak oceniający nie może przeczytać tego, co wy napisaliście, to on się zaczyna denerwować i wtedy ocena waszego projektu będzie niższa. Chciałabym, żeby każdy z was przynajmniej raz przeczytał tak okropnie napisane skrótami projekt o dofinansowanie, bo wtedy bardzo dokładnie zrozumie, o co mi chodzi i mam nadzieję, że już nigdy więcej czegoś takiego nie napiszę. Proponuję, aby w projekcie, jeżeli brakuje tych znaków, stosować maks 2-3 skróty i opisać po raz pierwszy, kiedy używacie tego skrótu, to w nawiasie piszemy, na przykład jeżeli mówimy o projekcie, to otwieramy nawias, piszemy dalej dwukropek, proj. Albo na przykład jeżeli piszemy projekt na rzecz osób z niepełnosprawnością, to piszemy osoby z niepełnosprawnością, otwieramy nawias, dalej dwukropek, o duże z małe N duże, zamykamy nawias. I wtedy oceniający, który ma wprowadzenie do tego skrótu, może się w tym odnaleźć. 2-3 skróty, jest w stanie to zapamiętać, nie irytuje się, powinien zrozumieć to, co czyta. A jeżeli oceniający rozumie to, co napisaliście, to wtedy dostaniecie wyższą notę. Kolejnym takim błędem w projektach jest na przykład niestosowanie akapitów. Wiem, że niektóre generatory wniosków generują treści w taki sposób, że tych akapitów nie da się zrobić, ale zawsze jeżeli możesz, to warto pisać w jednym akapicie jedną merytoryczną rzecz, potem kolejny akapit. Wtedy też oceniający prościej może zrozumieć to, o co ci chodzi. Stosujemy znaki interpunkcyjne, w miarę krótkie zdania. Pomyśl sobie, nie wiem, czy to jest teraz już lektura obowiązkowa, ale ja kiedyś w liceum próbowałam czytać Ulyssesa. Ta lektura była dla mnie kompletnie nie do przejścia, nie przeczytałam tego. Jeżeli twój wniosek będzie wyglądał dokładnie tak jak Ulysses, czyli jeden strumień tekstu bez praktycznie żadnych znaków interpunkcyjnych, to uwierz mi, oceniający się wkurzy i też nie przebrnie przez twój tekst. I już ostatnia taka bardzo irytująco wkurzająca rzecz to pisanie wyrazów wielkimi literami. No nie, nie róbcie czegoś takiego, to jest niefajne, dużo lepiej jest wytłuścić, wyboldować tekst. Niektóre generatory dają taką możliwość. Ja bardzo rzadko stosuję wielkie litery. Nie ma nic gorszego niż czytanie całych ścian tekstu napisanych wielkimi literami. No i teraz jeszcze ostatni wniosek, przeskoczmy do merytoryki. Czytając wnioski innych osób, czytając ich diagnozy i uzasadnienia, nie mam obowiązku tego robić, wręcz nawet w niektórych konkursach grantowych nie powinnam, ale przeważnie sprawdzam też, co te organizacje, co ci wnioskodawcy robią, ponieważ jeżeli ktoś pisze w projekcie, że w gminie nic się nie dzieje, że jest kompletna nuda, że jest po prostu beznadzieja, a wchodzą na ich Facebooka czy na ich stronę internetową, okazuje się, że impreza za imprezą praktycznie co tydzień, to wiadomo, że od razu zapala mi się czerwone światełko, które powoduje, że tak dzielą sobie na pół to, co jest napisane w tym projekcie. Inna sytuacja. Na przykład mamy organizację, która wnioskuje o, powiedzmy, jakieś monstrualne pieniądze, na przykład 500 000 złotych, a ta organizacja praktycznie nie istnieje w internecie, nie informuje o swoich działaniach, nie wiadomo, kto jest uczestnikiem zajęć tej organizacji pozarządowej. No i tutaj też znowu zapala się czerwone światełko, ponieważ nie może tak być, że damy komuś 500 000 złotych, a ten ktoś ani się z tego nie rozliczy, ani nie będzie informował o tym, jak wykorzystał nasze środki publiczne. Też nie wiadomo, czy oni mają dostęp do grupy docelowej, bo może się potem okazać, że na przykład nie są w stanie zrealizować projektu, bo nigdy wcześniej nie działali na rzecz seniorów, a to nie jest tak prosto pozyskać seniorów do swojego projektu. Jaki wniosek z tego wynika? Ten wniosek jest taki troszkę przewrotny, dlatego że to doświadczenie pokazało mi, jak ważna jest promocja działań organizacji, informowanie też w internecie o tym, co organizacja robi, z kim pracuje, kogo wspiera. Ta organizacja taka jest bardziej wiarygodna i wtedy te wnioski też są bardziej wiarygodne. Tak jak mówię, zrozumiałam to dopiero stając po tej drugiej stronie. I na koniec podzielę się z Wami taką refleksją. Przystępując czy zgłaszając się do oceny wniosków o dofinansowanie, musicie bardzo mocno dbać o etykę tego Waszego działania. O czym mówię? Niektóre konkursy to wyłączają, czyli na przykład jeżeli Twoja organizacja składa wniosek o dofinansowanie, to nie możesz oceniać. Z jednej strony to jest ok, z drugiej strony to jest takie troszkę wylewanie dziecka z kąpielą, ponieważ wtedy w takich popularnych konkursach grantowych nagle zaczynają oceniać osoby, które nigdy w życiu nie pracowały czy nie realizowały działań na rzecz organizacji pozarządowych. To jest taka grupa takich specjalistów, techników, ekspertów, którzy nie mają tego doświadczenia praktycznego. Ja tutaj wolę jednak model, pomimo całej krytyki tego modelu, ale wydaje mi się, że ta krytyka bierze się troszkę z innych przyczyn. Model, który stosuje Narodowy Instytut Wolności, gdzie jest założenie takie, że jeżeli na przykład FIO, moja organizacja, składa wniosek do priorytetu drugiego, to nie oceniam priorytetu drugiego, czyli na przykład oceniam wtedy trójki, czwórki, jeżeli mam do tego odpowiednią wiedzę i kompetencje. Ja na przykład tego pilnuję, jak wiem, że w konkursie będzie mój wniosek, czy wniosek mojej organizacji, to proszę, żeby mnie przydzielili do innego priorytetu, bo zawsze może paść zarzut taki, że celowo obniżałam punkty w innych wnioskach, żeby mój wniosek miał większe szanse. Ja tego nie chcę robić, nie jest to gra warta świeczki. Dbajcie o tą etykę postępowania. Nie wiecie, kiedy to do Was wróci, że ktoś Wam to wyciągnie. Także dbajcie o to. Podsumowując, mam 3 wnioski i 1 refleksję dotyczącą tego, co mi dała ocena wniosków o dofinansowanie. Wniosek techniczny. Sprawdzam karty oceny merytorycznej i karty oceny formalnej. Pisząc wniosek, myślę o tym, jak wypełniłabym te tabelki. Wniosek taki poszerzający horyzonty i światopoglądowy. Naprawdę pomysły składane przez wnioskodawców są, niektóre są niesamowite, niektóre są piękne, niektóre są wspaniałe, a niektóre wręcz są nudne. Czytając je, zawsze się zastanawiam, co ja bym zrobiła na przykład na ich miejscu, czy bym w to poszła, czy może na przykład coś bym przemodelowała, żeby to było ciekawsze. Bardzo takie ciekawe doświadczenie. No i możecie mieć bardzo dużo różnych pomysłów na działania projektowe. Oczywiście przy zachowaniu wysokich standardów etycznych, czyli nie informujemy, nie gromadzimy, nie zbieramy pomysłów wnioskodawców. Kolejny wniosek techniczny, jak poprawnie pisać tekst, aby był przyjazny w odbiorze dla oceniającego. Piszcie poprawną polszczyzną, naprawdę te wnioski się lepiej czyta i tak się wtedy pozytywniej o nich myśli. 3 wnioski, refleksja na koniec. Dbajcie o etykę, ponieważ jeżeli ktoś Wam zarzuci działania nieetyczne, to ta opinia może się ciągnąć za Wami bardzo, bardzo, bardzo długo. No a jednak jesteśmy trzecim sektorem, w którym warto dbać o takie wartości jak współpraca, dobro wspólne, przyjacielskość, serdeczność i inne takie fajne rzeczy. Mam nadzieję, z powodu których jesteście w tym trzecim sektorze. I już naprawdę na koniec, spróbujcie, jeżeli macie chwilę czasu, jeżeli chcecie być lepszymi pisaczami projektów, spróbujcie stanąć przynajmniej raz po tej drugiej stronie, to naprawdę otworzy Wam oczy na to, w jaki sposób te projekty lepiej pisać. Cześć i do usłyszenia za 2 tygodnie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. NGOstacja jest prowadzony przez Fundację Pomysłowa.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.